pomieścimy się jakieś. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czy do kolejnego etapu dotyczącego naszej strategii sieci. Kolejnym etapem jest służba. I widzimy, jeżeli widzimy tak, że służba jest pomiędzy modlitwą a dzieleniem się swoją wiarą. No to, że modlitwa jest na samym początku, no to ksiądz nam wyjaśni, myślę, że to było raczej oczywiste. Natomiast w tym systemie służba jest przed dzieleniem się swoją wiarą. Akurat w tym systemie. Ja kiedyś w poprzedniej wspólnocie, kiedy się nawróciłem i byłem w takiej wspólnocie akademickiej, zostałem nauczony, czy ona działała trochę inaczej, bo wychodziliśmy tylko do ludzi sobie nieznanych, tak? Chodziliśmy do akademika, więc no jakby nie było tego, tej nawet możliwości do tego, żeby jakoś swoim życiem zaświadczyć, bo przychodziło się, rozmawiało się, jeżeli jadę w pociągu i siedzę z kimś i chcę się podzielić swoją wiarą, no to też ta chwila, kiedy ja mogę się, nie wiem, dać, no coś pokazać z siebie, tak? Usłużyć, no to jest bardzo krótka, więc no po prostu przechodzi się do meritum, mówi się kerygmat, czy dzieli się właśnie swoim wiarą, swoim doświadczeniem Boga. Natomiast tutaj w tym systemie ta służba jest zdecydowanie przed tą częścią dzielenia się swoją wiarą. I to ma takie uzasadnienie, to znaczy myślę, że to wynika no po prostu z obserwacji, z rzeczywistości, że o wiele łatwiej czy z o wiele większym zainteresowaniem nas ludzie słuchają, czy w ogóle będą chcieli nas słuchać, co mamy do powiedzenia, jeżeli wcześniej im pokażemy, że no jesteśmy jacyś inni, że w ogóle mamy coś do powiedzenia, tak? I myślę, że bardzo dobrze, czy najlepiej wyraził to, ujął słowa Jan Paweł II tym stwierdzeniem, pewno znacie, pamiętacie, że ludzie nie potrzebują, nie tyle potrzebują teraz nauczycieli, co potrzebują świadków, tak? Że o wiele lepiej słuchają świadków, wiary, świadków niż nauczycieli. Nie chcemy być tak za bardzo pouczani, tak? Wolimy usłyszeć jakąś taką rzeczywistą relację z życia innego człowieka. Więc to jest jakby uzasadnienie tego, że ta służba jest przed dzieleniem się swoją wiarą. Ona oczywiście może być równolegle z modlitwą, ale zdecydowanie przed dzieleniem się swoją wiarą. I to, co chciałem w zasadzie powiedzieć jako wstęp do tego tematu o służbie, potem Gosia będzie dalej już kontynuować i mówić bardziej konkretnie, to w zasadzie chcę odpowiedzieć na dwa takie pytania. Co to znaczy służyć i dlaczego mamy służyć? I tutaj w tym systemie, w tej metodzie, no pewno definicji służby jest wiele. Tutaj ona została zdefiniowana w ten sposób, że jest to okazywanie Bożej miłości. Tak to ujmę swoimi słowami. I o co tutaj chodzi? Znaczy właśnie chcę podkreślić, że chodzi tutaj o okazywanie Bożej miłości, tak? Oczywiście o Bożej miłości można bardzo dużo mówić, a tutaj chcę tylko zwrócić uwagę na dwa takie elementy, myślę, że które charakteryzują Bożą miłość, a nie zawsze charakteryzują naszą miłość ludzką, tak? Między nami, no, znaczy miłość ma różne definicje, różnie może wyglądać. Natomiast mi tutaj chodzi o coś takiego, że Boża miłość jest przede wszystkim bezwarunkowa. Czyli kiedyś właśnie mnie po tym moim nawróceniu, gdzieś tam kiedyś przeczytałem właśnie w Piśmie Świętym, że w Starym Testamencie bodajże, że Bóg zsyła deszcz i na dobrego, i na złego. Że słońce, które Bóg daje, świeci i nad dobrym, i nad złym. I w pierwszym momencie no to pomyślałem, no takie niesprawiedliwe, tak? Ale no tak jest, że no Bóg jest miłością, Bóg kocha. Bóg nie tylko kocha, ale On jest miłością. On nie może nie kochać jakby, tak? Więc kocha wszystkich, więc to jest i niezasłużone, bezwarunkowe i też nie czekające jakby odpłaty, tak? Po prostu Bóg wychodzi najpierw z tym, z miłością do człowieka. I też ta miłość, i po drugie to, co chciałem podkreślić, że jest nieskończona, niekończąca się, tak? To znaczy Bóg pewno się bardzo często nami rozczarowywuje, ale to nie jest nigdy powodem do tego, żeby no, przestał nas kochać, tak? Żeby A u nas niestety różnie to z tym bywa. Nawet jeżeli chcemy, czy kochamy kogoś, czy chcemy kochać, no to ta nasza miłość jest różnym natężeniem w zależności od tego, czy ta osoba, no nie wiem, odzajemnia tą miłość, czy nie, czy no może nas czasami tak zniechęcić, że się nam nie chce, odbierze nam wszystkie siły do tego, żeby ją kochać. Natomiast Boża miłość jest nieskończona i nie kończąca się. I myślę, że to jest, to chciałem podkreślić, bo to jest bardzo ważne. W tym sensie, że bo gdy się zastanawiałem, no jak ja mam służyć innym ludziom, tak, w swoim środowisku, czyli na przykład w swojej pracy. Ja pracuję w banku, jestem doradcą ubezpieczeniowym finansowym. I no wiele, jesteśmy tam w oddziale, to jest 50 osób. No i jest tam o wiele lepiej niż myślałem, tak? To znaczy, no z różnych powodów, z tego powodu, że no praca z ludźmi, z klientami, pozyskiwanie tych klientów i tak dalej jest ciężkie, to między nami pracownikami jest duża taka solidarność między sobą, tak? Bardzo sobie pomagamy, więc wiele takich działań, które jest między nami, wynika albo po prostu no z pewnej kultury, którą no każdy z nas ma, czyli jeżeli ktoś tam idzie na herbatę, no to pyta się drugiego, czy mu zrobisz, tak? Ktoś no wyjmuje kanapki, czy ma coś do jedzenia, pyta się, czy no może się podzielić, czy ktoś potrzebuje. Jeżeli przychodzi klient i ja nie mam jakichś tam dokumentów odpowiednich dla niego, tak? Bo chcę kupić jakiś akurat produkt, który no, na który ja nie byłem przygotowany. No to idę do kogoś, do współpracownika mojego i ten współpracownik odchodzi często od swoich jakichś tam pracy, zajęć i szuka odpowiednich tam dokumentów, żeby mi dać. Jeżeli czegoś tam właśnie klientowi nie umiem wytłumaczyć, też idę po pomoc do innego pracownika, on się odrywa naprawdę od swojej pracy, od komputera szukamy coś tam albo idziemy do trzeciego. I to rzeczywiście ta solidarność między nami jest bardzo duża. No i teraz ja się zastanawiałem właśnie od samego początku, jak tam jestem, od 5 lat. No co ja tutaj mogę jeszcze zrobić więcej, jak usłużyć tym ludziom, czy jak okazać im miłość, no żeby się jakoś, no żeby to nie było takie czysto ludzkie, takie jak jest, tylko no żeby się jakoś, no nie wiem, wyróżnić, no powinno być coś więcej. Ci ludzie może wierzą w Boga, część z nich chodzi do kościoła, ale to jest takie czysto ludzkie, bo no bo ja wiem, tak, pomogę tobie, to potem będę oczekiwał, że i rzeczywiście, że ty mi pomożesz, tak, w takiej sytuacji. Nawet bez tego Ducha Świętego, bez pełni Ducha Świętego, no nie jesteśmy do końca zepsutymi ludźmi i umiemy dawać od siebie, ale no zawsze jest gdzieś tam w tyle głowy no jakieś takie oczekiwanie, że no ja ci pomogę, bo potem będę mógł oczekiwać od ciebie, nie, pomocy, odzajemnienia się. Więc wtedy no to jest taka wymiana. Natomiast tutaj no Bóg daje za darmo tą miłość. Więc myślę, że każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jak tutaj okazać, jak prowadzić tą służbę w swoim środowisku, wśród swoich znajomych, czy no jak się wyróżnić, tak, żeby wyjść powyżej jakby tego, co podpowiada nam kultura w relacjach międzyludzkich i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa właśnie dotyczy tego, że żeby, no, czyli nie rozwiążę tego praktycznie, to już sami musicie znaleźć, jak się wyróżnić tam w swoim środowisku. Natomiast chcę bardziej od podstaw powiedzieć. Bo żeby dawać taką miłość Bożą, no to trzeba ją najpierw przyjąć, tak? Ja mogę dawać miłość taką ludzką od siebie, no bo nie jestem do końca zepsuty, no potrafię jakoś tam, tak? Ale żeby dawać miłość Bożą, trzeba ją najpierw przyjąć. I tutaj ja to, co nazywam moim nawróceniem, przeżyłem, jak byłem na drugim roku studiów, czyli no już ładnych parę lat temu. I no patrząc, oceniając teraz ten proces, jaki potem przechodził, to można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. No, kiedyś podjąłem tę decyzję zaufania Jezusowi, przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela, oddałem Bogu swoje życie. No to była bardzo duża decyzja, najważniejsza w moim życiu, więc wtedy tego nie zauważałem, ale potem zobaczyłem, że ta postawa moja nie jest taka do końca dobra, tak? To znaczy chodzi mi o coś takiego, że to ja myślałem, gdy podjąłem tę decyzję, nie oddałem swoje życie Bogu, że to ja zrobiłem coś dla Boga, tak? No i że zrobiłem coś niesamowitego, oddałem swoje życie, w końcu to, co się ma najbardziej cennego, tak? Że teraz chcę mu służyć i tak dalej, chcę żyć lepiej, że ja tutaj zrobiłem coś, teraz ja będę kochał Boga i w ogóle, i w ogóle. I potem gdzieś po pewnym czasie jakoś Bóg dotarł do mnie z innym jakby obrazem rzeczywistości, że słuchaj, zastanów się, ale to nie w tej kolejności. I chodzi mi tutaj o coś takiego, być może apostołowie też to tak rozumieli, i Jezus to, co im powiedział, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, to było coś takiego, takie olśnienie, że to nie ja ukochałem Boga, ale On mnie najpierw ukochał, umiłował, że Jezus umarł za mnie, za moje grzechy już 2000 lat temu, więc że ta Boża miłość jest zupełnie wyprzedzająca. I to był taki przewrót wręcz kopernikański, tak? Bo tutaj ja byłem mimo tego nawrócenia ciągle skoncentrowany na sobie i się cieszyłem, że teraz ja tutaj dla Boga, a nagle zrozumiałem, że tutaj Bóg zrobił o wiele więcej dla mnie, o wiele wcześniej, i że ja tylko odpowiedziałem jakoś tam na Jego miłość, tak? I pamiętam taką sytuację właśnie bardzo ciekawą i tak ją przeżyłem, myślę, dosyć emocjonalnie, bo już właśnie nie mogłem znaleźć, pamiętam, że jechałem wtedy pociągiem z Krakowa do Katowic, czy odwrotnie, ale wtedy trafiłem na taki psalm, nie mogłem go znaleźć, nie wiem, który to jest psalm. I nie wiem, o co tam dokładnie chodziło, ale zrozumiałem, że ja tak naprawdę nie kocham Boga. Że wszystko to jest właśnie takie, tak jak mówiłem o tej miłości ludzkiej, nie? Że przyszedłem do Boga, bo w końcu ktoś mnie przekonał, że z Bogiem mi będzie lepiej, tak? Jest, dobry biznes zrobiłem na tej zasadzie. Więc dopiero wtedy, kiedy się przyznałem, że tak naprawdę to, co ja tam, nie wiem, Bogu mogę dać, czy co czuję do Niego, to tak naprawdę nie jest miłość taka prawdziwa, jaką On ma dla mnie, to myślę, że dopiero wtedy tak naprawdę ja się otworzyłem na Bożą miłość. I to wywołało taki skutek w moim życiu, że o ile wcześniej ja właśnie z taką postawą tutaj, że teraz to jestem taki chrześcijanin pełną gębą, ja na przykład przyjeżdżałem, studiowałem w dużym mieście, wracałem do siebie do domu, próbowałem na przykład rozmawiać ze swoim ojcem i tam podpytywać go, udowadniać mu, pytać go na przykład, a co ty byś zrobił w takiej sytuacji jakiejś moralnej, tak? Ja już znałem pewne rozwiązania, ja już się trochę zmieniłem, i podpytywałem ojca, on oczywiście nie miał przemyślanych tych spraw, nie umiał odpowiedzieć. No ja go tak męczyłem tymi pytaniami, prawdę mówiąc. Zamiast mu okazywać właśnie, nie wiem, miłość, pomóc czy coś, to trochę mu udowadniałem, że teraz ja już tam wiem więcej i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy ja przyjąłem tą Bożą miłość, opróżniłem swoje serce, doświadczyłem, że ja Boga nie kocham, że tutaj mam się tylko napełniać Bożą miłością i nią żyć, że o to chodzi, tak? Że mam być, to ja się mam wokół Boga kręcić, a nie On wokół mnie, tak? To nie ja jestem centrum świata. To wtedy to miało ten praktyczny wyraz w postawie wobec mojego ojca, bo w końcu go przestałem właśnie tam męczyć tymi pytaniami i też osądzać za to, że ja teraz tutaj poznałem tą miłość i też go osądzałem za to już w swoim sercu, już mu tam nie wypominałem, ale że ta jego miłość do mnie to była taka, pożal się Boże, jak on mnie tam wychował, tyle zepsuł w tym wychowaniu, tak? Ale wtedy zrozumiałem, że jeżeli on generalnie żyje bez pełni Ducha Świętego, to w tej ludzkiej miłości, jaką mógł mi dać, to zrobił i tak bardzo dużo. Więc zrozumiałem, że on naprawdę zrobił wszystko, tak, co mógł, swoimi siłami, tak? Nie miał tej miłości Bożej, nie znał. Ja znam. I wtedy zaakceptowałem ojca, czy tą relację z ojcem taka, jaka jest. Więc to była taka duża zmiana. I myślę, że mówię to, każdy z was już ma jakieś doświadczenie życia z Bogiem, ale mówię to dlatego, bo to jest bardzo ważne. I sam się w sumie niedawno z tym spotkałem. w takiej sytuacji wydawałoby się zwykłej. Bo mieliśmy w tej właśnie grupie komórkowej takiego chłopaka, który potrzebował dosyć dużo pomocy. Pomagaliśmy mu tam trochę, ale on no, po prostu nas trochę wykorzystywał, tak? Brał tą pomoc, a my no, naturalnie, i do tego też chcę tutaj dojść, no, jeżeli, no nie wiem, właśnie służymy takim ludziom, czy pomagamy, no to oczekujemy, że oni, no mimo wszystko, tak, to jest gdzieś ludzkie, przynajmniej w mojej głowie ciągle siedzi, chociaż właśnie próbuję od tego uciekać, że jednak on się nie tyle odwdzięczy mi, co na przykład no dzięki temu ja go przyciągnę do wspólnoty, do kościoła, że będzie chodził, tak, na i tak dalej. No i on właśnie tutaj tą pomoc bierze, a na spotkania nie chodzi. Pochodził trochę, żeby pokazać, że chodzi, no to nakręcił sytuację, myśmy mu jeszcze więcej pomagali. I chodzi o to, że właśnie wtedy rozmawialiśmy we dwójkę i mój kolega, no, znaczy ja byłem bardzo ostrożny w słowach, ale jemu się wymknęło takie zdanie, mimo że no, nie spodziewałem się, że po moim koledze, bo już chyba jest w miarę doświadczonym takim wierzącym, no powiedział mu w oczy, tak, że no słuchaj, no musisz przychodzić na te spotkania nasze do kościoła, wspólnoty, bo jak nie będziesz przychodził, to przestaniemy ci pomagać, nie? No więc no, nie o to chodzi, znaczy no, chcemy, tak? Naprawdę chcemy, żeby przychodził, no bo wtedy pozna bardziej Boga i jego życie się zmieni w ogóle, no i wiecie o co chodzi, tak? Natomiast chodzi mi też o to, że wtedy, jeżeli tą miłość czerpiemy od Boga i wiemy, że ona jest bezinteresowna, to wtedy też nawet takiego interesu nie będziemy robić z tymi ludźmi, tak? Że nie po to ich kochamy czy służymy, żeby ich przyciągnąć potem do kościoła. Po prostu mamy ich kochać, tak jak Bóg nas po prostu kocha w tym sensie. Więc to gwoli wyjaśnienia, bo ten mój kolega mnie wtedy negatywnie zaskoczył i to myślenie myślę, że jest w każdym z nas gdzieś tam w tyle, bo no bo pragniemy dobra dla tego człowieka. Okej. Okay. I ostatni punkt, już krócej, dlaczego mamy służyć. No i tutaj w czterech dosłownie punktach. Po pierwsze dlatego, że Jezus tego od nas oczekuje, tak? I to bardzo, bardzo dużo o tym czytamy i wiemy. I on to komunikował, chce, żebyśmy służyli. Po drugie, Jezus dał przykład swoim życiem, tak? No, całe jego życie było służbą. On umył nogi swoim uczniom, więc to już w ogóle ma wymiar niesamowity. A kolejna sprawa, bo przez służenie innym ludziom my się spełniamy. I to jest o tyle inne od takiego zwykłego ludzkiego myślenia, bo my uważamy, że no, będziemy spełnieni, kiedy, nie wiem, zdobędziemy wykształcenie odpowiednio wysokie, dobre, kiedy znajdziemy dobrą pracę, kiedy zrobimy jakąś karierę w tej pracy, kiedy, nie wiem, założymy rodzinę i to będzie fajna rodzina, włożymy dużo pracy i ona rzeczywiście będzie dobrze funkcjonować, że wtedy będziemy spełnieni. No i pewno po części wszystko to jakoś tam się składa, natomiast no nie chodzi o to, żeby właśnie sprawować nad kimś władzę. My jesteśmy najbardziej i najlepiej spełnieni, jesteśmy pełnymi ludźmi wtedy, kiedy służymy innym. W tym sensie. Więc tutaj jest to trochę inaczej. Okej, okay, to mi się zrobiło 5 punktów, bo wyodrębnię coś takiego, że oprócz tego spełnienia ta służba daje radość, tak? Ja to może troszeczkę w innym kontekście przeżywałem, ale właśnie jak chodziłem na tę ewangelizację, czy do akademika, czy w ogóle jeżeli z kimkolwiek rozmawiałem, no to samo to wyjście, czy ta ewangelizacja, no nie była czymś łatwym, tak? Bo trzeba się przełamać, przemóc, nie wiadomo, czy ten człowiek mnie przyjmie, będzie chciał rozmawiać, czy mnie wyśmieje i tak dalej, ale zawsze wracałem potem, mimo że zmęczony, to przepełniała mnie naprawdę wielka radość, nie? To ja wiedziałem, że robię najlepszą rzecz na świecie. Nic mnie tak nie spełniało, nie radowało, jak taki rodzaj służby ludziom. I ostatnie, to się trochę z tym wiąże, i to też jest odwrócenie takiej naszej ludzkiej, naturalnego myślenia. Jezus właśnie zwracał uwagę swoim uczniom, że kto z was chce być pierwszy czy najważniejszy, wtedy kiedy oni tam właśnie chcieli zasiąść po prawicy, po lewicy Jezusa, że powinien być sługą, powinien być niewolnikiem, służyć i tak dalej. Więc to jest ta logika Boża. I tutaj myślę, że wszyscy mamy taką tendencję, że chcemy być pierwsi czy najważniejsi. I samo to pragnienie nie jest złe, tylko że my próbujemy je zrealizować w niewłaściwy sposób i nie dochodzimy do osiągnięcia tego celu. Jezus pokazuje tutaj właściwą drogę. Chcesz być najważniejszy? Chcesz być pierwszy? Bardzo dobrze, bądź, dąż do tego, ale przez to, że będziesz służył innym, będziesz najniższy. Przez to będziesz pierwszy, tak naprawdę. Okej, i tym zakończę. Dziękuję bardzo.